Rozdział pierwszy. Medytacja, czyli co? Medytacja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. W zależności od kultury, czasów i miejsca, miała rozmaite oblicza i formy. Cel jednak zawsze był ten sam. Odnalezienie w życiu głębi i pełni, a także pierwiastka boskości, absolutu w ziemskim wymiarze. I chociaż jest obecna, od kiedy człowiek uświadomił sobie, że nie jest jedynie workiem kości, to trudno odnaleźć jedną wspólną dla wszystkich definicję tego zjawiska. Jest tak pewnie dlatego, że o medytacji trudno się mówi. Nie sposób jej wcisnąć w sztywne ramy teorii, ponieważ medytacja to przede wszystkim doświadczenie. Bardzo indywidualne, wymykające się wszelkim opisom i słowom, które, jak wiadomo, są źródłem wielu nieporozumień. Mówienie o medytacji, uczenie jej, to tylko wskazywanie kierunku, próba nazwania nienazwanego po to, by przybliżyć jego istotę. Dzięki czemu praktykujący może uniknąć podstawowych błędów. Jak celnie zauważa Douglas Burns w swojej książce Buddyjska medytacja i psychologia głębi, czytanie o medytacji jest jak czytanie o pływaniu. Tylko poprzez wejście do wody człowiek może nauczyć się pływać. I chociaż o medytacji trudno jest mówić i pisać, to mimo wszystko warto, ponieważ jest to jedno z najlepszych i najbezpieczniejszych narzędzi służących do pracy nad sobą, nad swoim życiem, nad swoją duchowością, świadomością i ogólnie pojętym szczęściem. Co więcej, jest dostępna dla każdego, bez względu na światopogląd, zasobność portfela, wykształcenie, wiek i status społeczny. Dzięki medytacji jesteśmy zdrowsi, co potwierdzają ostatnie badania naukowe. Spokojniejsi, lepiej radzimy sobie z emocjami, stresem i obowiązkami dnia codziennego. Stajemy się bardziej tolerancyjni i mniej egocentryczni. Jesteśmy po prostu lepszymi ludźmi. A dzięki temu świat wokół nas także staje się nieco lepszym miejscem do życia. Medytacji nie musi towarzyszyć nic ezoterycznego, ani tajemniczego. Nie trzeba żadnych szczególnych okoliczności. Nie wymaga się specjalnej pozycji ciała. Możemy medytować, obchodząc w koło swój kwartał bloków, siedząc w fotelu albo relaksując się w wannie. Sam fakt, że przez określony czas myśleliśmy o wyznaczonym temacie, zamiast pozwolić umysłowi błądzić, sprawił, że mamy za sobą doświadczenie medytacyjne. W tym miejscu rodzi się następujące pytanie, czy podczas medytacji powinniśmy w ogóle o czymś myśleć? Czy przypadkiem nie polega ona na tym, by pozbyć się z umysłu wszelkich myśli i wrażeń? Teoretycznie tak. Ale konia z rzędem temu, kto nigdy o niczym podczas medytacji nie pomyślał. To właściwie niewykonalne, bo nasz mózg pracuje nieprzerwanie przez całe nasze życie. A poza tym nie jesteśmy w stanie zauważyć momentu pojawiania się myśli w naszych głowach. Dostrzegamy je dopiero wówczas, kiedy już są. I cała sztuka polega na tym, by w takiej właśnie sytuacji delikatnie naprowadzić umysł na właściwe tory, czyli by nie skupiać się na tych myślach, a jedynie poprzestać na ich zewnętrznej obserwacji, bez wnikania w nie i ich analizowania. Jeżeli ktoś twierdzi, że potrafi przez godzinę medytować i w jego głowie w tym czasie nie zaświta żadna myśl, oznacza to, że albo już dawno osiągnął oświecenie, albo coś z nim jest nie tak. Najprawdopodobniej zaś taki człowiek po prostu nie zauważa, że myśli. I to jest problem, nad którym powinien pracować, bo znaczy to, że tak silnie identyfikuje się z myślami, iż nie jest w stanie ich zaobserwować. Porywają go one niczym rwąca rzeka. Gdyby podpiąć taką osobę do elektroencefalografu EEG, okazałoby się, że jej głowa pracuje na wysokich obrotach. A na wykresie dominują linie charakterystyczne dla fal beta zamiast oczekiwanych linii fal alfa lub nawet teta. Tu przyda się krótkie wyjaśnienie dotyczące fal mózgowych. Jak wiadomo, są to impulsy elektryczne o różnej częstotliwości emitowane przez mózg. Częstotliwość ta zmienia się w zależności od tego, czy znajduje się on w stanie spoczynku i wyciszenia, czy zajęty jest jakimś zadaniem. Wyróżniamy 4 częstotliwości, które zostały nazwane literami greckiego alfabetu. Beta o częstotliwości od około 13 Hz do około 30 Hz. Alfa od około 7 Hz do około 13 Hz. Teta od około 3 Hz do około 7 Hz. I delta poniżej 3 Hz. Każda z tych fal dominuje w określonych stanach naszej świadomości. Fale beta odpowiedzialne są za codzienną aktywność, percepcję zmysłową i pracę umysłową. Pojawiają się na przykład wtedy, gdy się nad czymś zastanawiamy, gdy nasze myśli krążą wokół jakiegoś problemu, gdy pracujemy, analizujemy, oceniamy i racjonalizujemy. W stanie odprężenia i relaksu mamy natomiast do czynienia z falami alfa, które towarzyszą nam także tuż po przebudzeniu lub przed samym zaśnięciem, kiedy jeszcze jesteśmy świadomi, a jednak czujemy się odizolowani od rzeczywistości. Co ciekawe, stan alfa sprzyja naszej kreatywności oraz podejmowaniu trafnych decyzji. Kiedy pozwolimy mózgowi na zwolnienie obrotów, paradoksalnie staje się on bardziej wydajny i efektywny. Dopiero od momentu pojawienia się stanu alfa możemy mówić o medytacji, która z czasem umożliwi nam zejście do częstotliwości fal teta, charakterystycznych dla stanu bardzo głębokiej medytacji i wewnętrznego skupienia. Stan teta pozwala na redukcję stresu oraz ułatwia nam dostęp do naszej intuicji. Na końcu skali znajdują się fale delta, typowe dla głębokiego snu. Wróćmy do głównego tematu. Spotkałam kiedyś znajomą, która opowiedziała mi o swoich doświadczeniach z kursu medytacji. Mówiła, że nauczyciel oczekiwał, iż uczestnicy podczas sesji będą mieli do czynienia z odmiennymi stanami świadomości. Nawiążą bezpośredni kontakt ze światem duchowym, zobaczą tam świętych Buddów i zaczerpną z ich mądrości. Była bardzo rozczarowana, ponieważ nic takiego w jej przypadku się nie stało. Nauczyciel zaś opowiadał ku rosnącej frustracji uczestników o swoich duchowych uniesieniach i spotkaniu z jakąś świętą czy boską figurą. Po tym spotkaniu zaczęłam się zastanawiać, co na tych warsztatach tak naprawdę się wydarzyło. Czy to miał być rodzaj medytacji z wizualizacją? Ale wówczas zdajemy sobie przecież sprawę, że obraz jest wytworem naszego umysłu i nie oczekujemy od niego uświęconego przekazu. Czy może chodziło o próbę przeniesienia na polski grunt tradycji południowoamerykańskich curanderos i nahua, którzy rzeczywiście wykorzystują medytację do połączenia się ze światem duchowym? Ale ich praktyka wygląda nieco inaczej i nie ma najmniejszego sensu łączyć jej z medytacją rodem z Dalekiego Wschodu. To wszystko mnie trochę zmartwiło. Bo jeżeli wśród nauczycieli medytacji są tacy, którzy zamiast upraszczać, tłumaczyć i zachęcać, wszystko niepotrzebnie komplikują, to co musi się dziać w głowach ludzi, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z medytacją? Albo są jej ciekawi, lecz jeszcze nie do końca pewni, czy warto się nią zająć. Trzeba pamiętać, że medytacja nie jest żadnym odlotem, czymś nadzwyczajnym, wymagającym nadprzyrodzonych zdolności czy predyspozycji. Nie jest stanem hipnotycznym, nie polega na zerwaniu kontaktu z rzeczywistością i nie pozbawia nas świadomości. Uproszczenia, niezrozumienie tematu, mylenie pojęć i tradycji, mieszanie wątków, a nierzadko i celowa dezinformacja powodują, że wiele osób boi się medytacji jako czegoś, co jest poza kontrolą, co jest niebezpieczne, może sprowadzić na nas kłopoty, a nawet spowodować problemy psychiczne. To całkowita bzdura. Równie dobrze moglibyśmy stwierdzić, że myślenie zabija. Niektórym z pewnością szkodzi. ale zdecydowanej większości pomaga przetrwać i podejmować słuszne decyzje. Owszem, są i tacy, którzy myślą za dużo i których te nieokiełznane myślowe wędrówki mogą sprowadzić na manowce. Mimo to nikt z nas nie zachęcałby nikogo do tego, by prewencyjnie, tak na wszelki wypadek, przestał myśleć. Tak samo jest z medytacją. Są ludzie, którym ona ewidentnie nie służy, szczególnie wówczas, kiedy nie rozumieją, po co medytują, lub robią to zupełnie bez sensu, tylko dlatego, że to modne. Ale problem tkwi w nich, a nie w medytacji jako takiej. Jeżeli ktoś łączy medytację z odrętwieniem, apatią, inercją, odizolowaniem od świata oraz całkowitym zamknięciem się na codzienne życie, oznacza to, że w ogóle nie rozumie istoty rzeczy. Medytacja nie jest ucieczką od świata, oddzielaniem się od niego, izolacją. Oznacza ona zrozumienie świata i jego praw. Nie jest też prawdą, że medytacja jest przypisana jedynie do określonych ścieżek duchowych. Owszem, najczęściej kojarzymy ją z buddyzmem i hinduizmem, ale tradycja ta jest wspólna dla judaizmu, sufizmu, chrześcijaństwa czy taoizmu. Medytacja może być również świecka. Jej odmiany różnią się techniką, formą i rodzajem praktyki dostosowanej do kultury, czasów i warunków, w jakich funkcjonuje. Jej zewnętrzny wymiar jest bowiem dopasowany do zwyczajów i tradycji, do sposobu postrzegania i definiowania wewnętrznego rozwoju oraz celu, do którego zmierzamy jako istoty duchowe. Medytacji nie należy również mylić z modlitwą. Nie zwracamy się w niej bowiem ani do jednego Boga, ani do żadnych bóstw, duchów czy też aniołów. Nie powierzamy się nikomu ani niczemu. Po prostu jesteśmy obecni i uważni. Medytacja jest stanem umysłu wolnym od pojęć i wyobrażeń. Jest całkowitą wolnością. I w większości typów medytacji chodzi właśnie o ten stan bez myśli, ponieważ w nim dopiero możemy dotrzeć do swojego wnętrza, do transpersonalnego ja, które nie jest skażone naszym ego. Możemy uwolnić się od oceniającego i racjonalizującego umysłu. Ta wewnętrzna szlachetna wolność prowadzi nas dalej. Dlatego, aby medytować, nie musimy w nic wierzyć. Możemy być zagorzałymi ateistami, mającymi zaufanie jedynie do niezbitych faktów w ziemskim wymiarze naszej egzystencji. W przypadku modlitwy aspekt wiary jest podstawowym wymogiem, bez niego bowiem modlitwa traci wszelki sens. Czasami myli się również medytację z koncentracją. Wprawdzie jest ona ważnym elementem składowym medytacji, ponieważ skupienie uwagi i okiełznanie rozbieganego umysłu są niezbędne do przejścia w stan medytacji i pełnej uważności. Jednak koncentracja sama w sobie sprawia, że przestajemy być świadomi tego, co dzieje się wokół nas. Kiedy się bowiem koncentrujemy, skupiamy całą uwagę na obiekcie, a tym samym odcinamy się nieco od tego, co jest poza nim. Zauważ, że kiedy się angażujesz w jakieś zadanie, to najczęściej nie masz pojęcia, co się obok ciebie dzieje. Nie słyszysz dźwięków, nie widzisz przemieszczających się ludzi, nie czujesz temperatury, a nawet głodu. Jesteś pochłonięty tym, na czym się skupiasz. W medytacji natomiast otwierasz się na wszystkie te zjawiska. Jesteś ich świadomy, ale nie przywiązujesz się do nich. Pozwalasz im być i odejść.